pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Dlaczego po zamknięciu mikroskopijnych kropelek w niewielkich kanalikach woda tworzy niebywałe, złożone struktury? Wyjaśniają to najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, kierowanego przez doktora Jana Guzowskiego. Woda jest fascynującą substancją, która inspiruje naukowców od wieków. Jednak pomimo intensywnych badań nad jej złożoną strukturą, wiele własności wody, a w wielu przypadkach ogólnie cieczy, nie jest do końca poznanych. Okazuje się, że po zamknięciu mikroskopijnych kropelek w niewielkich kanalikach woda tworzy niebywałe struktury utrzymujące się na tyle długo, aby móc zbadać mechanizm ich powstawania.
Profesor Marek Mariański jest twórcą jednej z najbardziej innowacyjnych metod trójwymiarowego obrazowania rozkładu dawek promieniowania jonizującego w fantomach żelowych, która może mieć zastosowanie w radioterapii chorób nowotworowych. Obecnie, wraz z zespołem naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej, pracuje on nad metodologią oraz technologią poprawiającą efektywność tzw. radioterapii hadronowej, wykorzystującej w leczeniu strumień wysokoenergetycznych protonów i neutronów. Celem badań jest wypracowanie nowych rozwiązań dla klinik onkologicznych na całym świecie. Służyć ma temu utworzenie międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wejdzie Polska, USA i Belgia, skupionego na tym nowoczesnym nurcie terapii nowotworowej.
Nowa metoda tworzenia oraz dostarczania białek do organizmu została opatentowana przez grupę naukowców m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek pomoże osobom z trudno gojącymi się ranami i innymi dolegliwościami skóry. Obecnie w Polsce ten problem dotyczy blisko 100 tysięcy pacjentów. Niedawno zespół otrzymał patent na wektory powielająco-ekspresyjne, które są sposobem tworzenia oraz dostarczania białek wielosygnałowych do miejsca w organizmie podlegającego biologicznej regeneracji. Dzięki temu białka wielosygnałowe umieszczone w ranie mogą bezpośrednio stymulować proces regeneracji tkanek lub stopniowo uwalniać aktywne biologiczne peptydy. Twórcy rozwiązania planują zastosowanie go do konstrukcji leków biologicznych nowej generacji.
Zjawiska zachodzące w trylionowych częściach sekundy tworzą rdzeń chemii i biologii. Dopiero od niedawna naukowcy próbują dokładnie rejestrować ich rzeczywisty przebieg, na razie z umiarkowanymi sukcesami. Teraz krakowscy fizycy zaproponowali nową metodę pomiarową. Czy w głębi komórki, czy tylko w probówce, reakcje chemiczne związane ze zmianami konfiguracji elektronów w atomach i cząsteczkach zachodzą z nadzwyczajną szybkością. Ich powszechność i znaczenie budzą zrozumiałą ciekawość naukowców, którzy od dłuższego czasu próbują zarejestrować ich przebieg. Śledzenie przebiegu tak szybkich zjawisk, jak wiązanie się atomów cząsteczki, staje się obecnie możliwe głównie dzięki nowoczesnym rentgenowskim laserom bazującym na swobodnych elektronach. Urządzenia te, z uwagi na rozmiary i koszty budowy, działające w zaledwie kilku miejscach na świecie, wytwarzają ultrakrótkie impulsy promieniowania rentgenowskiego o czasach trwania dochodzących do zaledwie kilku femtosekund, czyli biliardowych części sekundy. Umożliwia to badanie najkrótszych czasowo procesów zachodzących w przyrodzie.
Gościem programu jest pani Aneta Magnuszewska, doktor inżynier chemii, szef Biura Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt, spółka ZOO, która pracuje w rafinerii od ponad 10 lat. Dzień dobry, pani Aneto.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czym zajmuje się Lotos Asfalt? Wiemy, że grupa Lotos posiada wiele spółek, które zajmują się różnymi sprawami. Na przykład niedawno gościliśmy prezesa spółki Lotos Petrobaltic, który opowiadał nam o platformach wydobywczych na Bałtyku. Proszę powiedzieć więcej o pani spółce.
Jeszcze do niedawna, czyli do 2 listopada 2011 roku, spółka Lotos Asfalt zajmowała się, tak jak sama nazwa wskazuje, produkcją asfaltów drogowych. W różnej postaci. Są to asfalty klasyczne, asfalty modyfikowane i to są dokładnie te asfalty,
po których jeździmy.
Fantastycznie. Tak jest. Pewnym przełomem działalności tejże spółki było uruchomienie w roku 2019 nowej instalacji, tak zwanej EFRY, czyli instalacji opóźnionego koksowania. Wiąże się to z tym, że oprócz produkcji asfaltów drogowych, Lotos Asfalt zajmuje się przerobem ciężkich frakcji, które pozostają po destylacji ropy naftowej i przerabia je na koks naftowy, który jest sprzedawany, a także dostajemy w związku z tym procesem dodatkową pulę paliw, które wpływają na działalność rafinerii.
Czyli wspomniany koks to jest ten koks, którym też możemy później palić w piecach? Dobrze
tak,
rozumiem?
Tak, dobrze pan rozumie.
Jedna z tych cięższych frakcji, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo asfalt, rozumiem, jest tą frakcją najcięższą, ale jest jeszcze chyba mazut, tak?
To właśnie z mazutu.
Właśnie
między
z mazutu.
Między innymi robi się asfalt.
Fantastycznie. Tak, i czy Polska jako kraj i ta produkcja asfaltu, czy my jesteśmy samowystarczalni w tej dziedzinie?
W mojej ocenie jesteśmy wystarczalni.
Albo w dużej mierze pokrywamy tak z własnej produkcji. To, po czym jeździmy, powstaje w Polsce.
Dokładnie
jest
tak.
Przez polskie firmy budowlane, że tak powiem, kładzone na nowych drogach. Świetnie.
To było do 2 listopada 2021.
Aha.
Po
tak.
tej dacie,
tak.
w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, aportem została wniesiona do aktywów spółki Lotos Asfalt rafineria, której do tej daty właścicielem była Grupa Lotos.
Aha.
Czyli spółka jako taka rozwinęła swoją działalność o cały przemysł rafineryjny.
Rafineryjny, który, jak tutaj przed programem dowiedzieliśmy się, że przemysł petrochemiczny, przemysł rafineryjny to wcale nie jest, że tak powiem, rodzeństwo.
Tak, to nie jest rodzeństwo i to nie jest tożsame. Przemysł petrochemiczny w takim dużym skrócie zajmuje się produkcją, powiedziałabym, tworzyw sztucznych, tak? Rafineria w Gdańsku nie posiada instalacji do produkcji, nie posiada instalacji petrochemicznych. Aha. Takie instalacje znajdują się w Płocku.
Czyli ta rafineria, pamiętam, w szkole uczono mnie na chemii o takim procesie, mówiono o nim, że to jest cracking ropy naftowej. Czy w dalszym ciągu to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Tak jest. Sam proces rafinacji ropy to jest bardzo skomplikowana operacja technologiczna, ale jednym z elementów jest właśnie cracking, które oczywiście u nas także się odbywa.
Ten stopień skomplikowania widać nawet jak się przejeżdża koło rafinerii i widzi się wszystkie rury, połączenia, jakieś zawory, przejścia, chłodnice, wieże i tak dalej. To miasto przyszłości po
Ale
prostu.
Ale widać, że pan wie, o czym mówi, tak? Jeżeli słyszę chłodnicę, to znaczy, że coś jest na rzeczy.
Ja najbardziej lubię widok rafinerii po zmroku.
Tak, z samolotu jeszcze najlepiej.
I najlepiej z samolotu.
Tak, to jest fenomenalne.
Ale tak dobrze nie odróżniam tych różnych elementów, ale bardzo mi się podobają.
Tak, w ogóle sam proces powstawania tego surowca, który jest na stacjach benzynowych albo na przykład kładzony jest na drogach, to jest w ogóle temat na osobne spotkanie. Ale żeby przejść dalej. Generalnie interesuje nas też historia w ogóle Grupy Lotos. Tutaj troszeczkę pani o tym wspomniała, że przecież od małej niegdyś rafinerii mamy obecnie w Gdańsku jednego z dwóch potentatów na naszym rynku. Jak do tego doszło?
Jeszcze w latach 60. Ówczesne władze uznały, że należy podnieść potencjał produkcyjny w przemyśle rafineryjnym i niekoniecznie ten potencjał ma rosnąć w związku z rozbudową naszej starszej siostry, czyli rafinerii w Płocku, tylko właśnie poprzez wybudowanie nowej rafinerii, która będzie zabezpieczała region północny kraju w produkty. Oczywiście przy wyborze lokalizacji budowy tego zakładu brano pod uwagę także to, w jakim miejscu położony jest Gdańsk. Tak? I tak oto
Wydaje się, że Gdańsk jest predestynowany wręcz, żeby taka...
Oczywiście, tak. Bliskość morza i alternatywa dostarczania ropy transportem morskim tutaj jak najbardziej przyświecała ówczesnym władzom. No i jakby rumieńcom całej tej operacji, czy też projektu rafineria w Gdańsku nadał taki fakt, że oto ówczesny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich po prostu zapowiedział, że niestety, ale nie będzie dostarczał do Polski ropy rosyjskiej, która wówczas była tańszym produktem, rurociągiem Przyjaźń, więc powstała rafineria w Gdańsku, całkowicie oparta na zachodnich technologiach i licencjach.
I oni nam na to pozwolili? W tych tak, warunkach to, politycznych?
To jest temat rzeka i można rozumiem, o tym mówić w zupełnie jeszcze innej audycji.
Tak, to jest bardzo ciekawe i szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń. Ostatniego czasu to jest bardzo ciekawa informacja. Że mamy,
generalnie te surowce,
od dawna dostęp do...
Tak, i te surowce zawsze pełniły po tej stronie rosyjskiej element nacisku pewnego narzędzia politycznego.
Tak.
Do przykręcania śrubki tym niepokornym.
To jest oczywiście bardzo długi proces. Tak. Natomiast znalazł się szereg osób, które ten temat popierały i go promowały. No i tak oto, być może to też nie dla wszystkich państwa jest znane, ale rzeczywiście pierwsza ropa, którą przerobiliśmy w rafinerii w roku 75.
75.
Tak.
To prawie jestem rówieśnikiem, jestem chyba.
Przypłynęła do nas z krajów Bliskiego Wschodu. Aha. I tęże ropę przerabialiśmy na samym początku działalności rafinerii.
A te asfalty, które produkujemy teraz, to z czyjej ropy? Skąd ona przypływa?
W tej chwili jest tak duża dywersyfikacja ropy, że ona przychodzi z różnych kierunków. I jest to ropa również rosyjska, ale w głównej mierze też ropa z arabska.
Tak, arabska.
Bliski Wschód.
Stamtąd.
Dokładnie,
ale rozumiem, tak, że ze względu na ostatnie tam decyzje też, no bo wiadomo w jakim tutaj czasie się obracamy, jesteśmy. Rozumiem, że tej rosyjskiej ropy no niebawem nie będzie pewnie.
Nie będę wyrokować, natomiast wszyscy nastawiamy się na to, że rzeczywiście jest to kierunek, który powinniśmy stopniowo wygaszać i dywersyfikacja to jest to, co powinno stać na czele działalności naszego zakładu.
No ale tak jak usłyszeliśmy, ta dywersyfikacja jest i tak naprawdę od dawna już jest u nas tutaj w Trójmieście, w Gdańsku.
Tak,
może tylko jeszcze dopowiem, że kiedy rafineria zaczynała swoją działalność, to przerabialiśmy około 3 milionów ton ropy rocznie.
A teraz?
Tak, to bardzo ciekawe.
Także na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat powiększyliśmy swój przerób czterokrotnie, bo w tej chwili przerabiamy 10,5 miliona ton ropy rocznie. Więc skok duży, tak.
Wrócę do tematu tego pięknego zakładu, który tak się w oczy rzuca. Interesowały mnie dwie rzeczy, jak przejeżdżałem samochodem obok. Po pierwsze, te wielkie zbiorniki, które są schowane na zapleczu troszeczkę, nie widać ich z siódemki. A druga rzecz to jest ten najwyższy, wąski, taki cieniutki komin, w którym zawsze coś się pali. Co to jest?
Tak, wzbudza to zainteresowanie wielu osób.
Czuć to zresztą nozdrzami, bo przejeżdża
czasami
się
i... Czasami czuć, tak, rzeczywiście. Zwłaszcza to, o czym pan mówi, to wysokie i długie, to jest jedna z pochodni. Te pochodnie stanowią tak naprawdę wentyl bezpieczeństwa dla całego zakładu, ponieważ jest to, najkrócej mówiąc, taki zawór, który uruchamia się w momencie, kiedy na instalacji następują jakieś zawirowania, tak? Ponieważ rafineria to jest głównie proces fizykochemiczny oparty o temperaturę i ciśnienie, bardzo duże ciśnienia i bardzo wysokie temperatury. Czasami coś się zadzieje na instalacji, że jest potrzeba zrzucenia gazu, tak? I wtedy rzeczywiście ten gaz jest zrzucany na
i spalany
pochodnie.
Po prostu tam w tym wysoko.
Tak, tak jest. I tak naprawdę nie świadczy to o tym, że mamy jakąś awarię na terenie rafinerii, tylko świadczy to o tym, że po prostu właśnie w sposób kontrolowany prowadzimy proces i do tego właśnie ta rafineria służy. Wszystkie rafinerie na świecie wyposażone są w takie pochodnie.
Czyli uspokajamy ewentualnych widzów takiego widowiska, że to jest kontrolowane i nic się nie dzieje w tej naszej rafinerii.
A te wielkie zbiorniki z tyłu?
Te wielkie zbiorniki to są zbiorniki, w których magazynujemy ropę naftową.
Tą nieprzetworzoną.
Tą nieprzetworzoną. Ta, która przypływa do nas rurociągami.
Aha.
I podawana jest potem na instalacje rafineryjne, tak jest. A także są to zbiorniki produktowe. Produkty, które otrzymujemy z ropy
naftowej.
Czyli
tam się podstawiają cysterny i są tankowane i jadą w świat.
Tak jest, dokładnie. Zaraz od siódemki też, nie, z siódemki nie widać. Trzeba by było trochę głębiej wjechać. Mamy taki terminal, gdzie rzeczywiście przyjeżdżać.
Tam chyba od strony wody być może bardziej byłoby coś
od
widać.
Od strony oczyszczalni wschód.
Ja nawet miałem taki w moim maniakalnej miłości do przeliczania wszystkiego. Na tych zbiornikach są napisane ich parametry, między innymi objętość. Jak sobie zacząłem przeliczać, ile to jest ropy, ile lat mógłbym tankować z takiego jednego zbiornika, to mi wyszły jakieś kolosalne, astronomiczne liczby.
Liczby, tak, zgadza się. Są to bardzo duże pojemności.
Może przejdźmy do pani działów w rafinerii, czyli do ochrony środowiska.
Bardzo ważna rzecz.
Właśnie. I jak to wygląda w przypadku Lotosu, o którym tutaj już tyle powiedzieliśmy? No bo z definicji nie kojarzy nam się z czymś bardzo neutralnym dla środowiska, taka działalność, jak właśnie takiej firmy jak Lotos. Jak to wygląda?
Tak, zgadza się, pan tutaj już zagaił z lekka, że czasami, że czasami czuć. Rzeczywiście, jest to zakład duży, wzbudza zainteresowanie i oczywiście oddziaływuje na środowisko w różnych jego komponentach. Zarówno w powietrzu, emisja do powietrza, woda, ścieki, gospodarka odpadami.
Gleby.
Tak, grunty, ale tylko w przypadku, kiedy jest zanieczyszczona. Czy też odory, czy też hałas, tak?
Psują komfort życia po prostu, tak? Nie są ekologiczne.
Tak jest. W momencie, kiedy znowu troszeczkę zagaję do historii, w momencie, kiedy ten zakład powstawał, tam rzeczywiście to była wieś, która się nazywała Mała Płonia. Stamtąd osoby dostały możliwość wyprowadzenia się i rafineria, zakład, który się budował, w zamian dawał inne, nowe, komfortowe mieszkania, właśnie żeby uniknąć sytuacji, między innymi sytuacji takiej, że no, to będzie po prostu uciążliwe dla ludzi, ale rzeczywiście pomimo tego, że jesteśmy w strefie przemysłowej, mamy od strony północnej Martwą Wisłę, a zaraz za nią dzielnice Stogi i Krakowiec.
Zgadza się, tak.
A jak państwo wiecie, po wodzie niosą się różne rzeczy, a zwłaszcza hałas. I tutaj rzeczywiście na samym, może zacznę od hałasu, rzeczywiście na samym zakładzie podejmujemy działania takie, że zakupujemy i inwestujemy w urządzenia i aparaty, które mogąc emitować hałas, będą miały określoną ilość decybeli po to, żeby ten propagacja hałasu była jak najmniejsza i najmniej uciążliwa dla naszych ludzi. W ramach takich działań, między innymi w tym roku, wybudowaliśmy plac do mycia aparatów, piękny inżynieryjnie, po to, żeby mieszkańcy, którzy jeszcze tam mieszkają i dla których mogłoby to być bardzo uciążliwe, nie mieli tego dyskomfortu.
Ale z hałasem można walczyć na dwa sposoby. Można ograniczać emisję, ale możemy też instalować pewne, to się mówi czasami, ustroje akustyczne, które pochłaniają, rozpraszają troszeczkę to pierwsze uderzenie tej fali dźwiękowej,
tak,
fali akustycznej.
Jakby to jest wielopłaszczyznowy proces zabezpieczania ludzi przed narażeniem na hałas. I proces zaczyna się właściwie na samej rafinerii, że dobieramy tak urządzenia, żeby miały określoną ilość decybeli, zamykamy je, o ile jest to możliwe, tak obudowywujemy, aby ten hałas, który wychodzi poza zakład, rzeczywiście był jak najmniej uciążliwy. Ale w przypadku pochodni, kiedy mamy duży zrzut ciśnienia,
się dzieje
to ten hałas jest odczuwalny, to jest hałas taki bardzo pulsujący. Ale w związku z tym, że chcemy z naszymi sąsiadami żyć w zgodzie, mamy projekt, który będzie niwelował to, ponieważ planujemy budowę nowej pochodni, innej pochodni, zupełnie innej konstrukcji, z
będzie
takiej
cichsza.
Właśnie elewacyjnej na taką naziemną. Ona nie będzie widoczna, także możemy za chwilę tych płomieni na pochodniach nie widzieć.
I w tym momencie zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę. A po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy państwa po przerwie. Naszym gościem jest pani Aneta Magnuszewska, doktor inżynier chemii, szef Biura Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt, spółka z o.o.
No i wracamy do rozmowy o ochronie środowiska. Jak z tym walczycie? Wiemy, jak walczycie z hałasem. Ale to nie tylko. To nie jest nie tylko hałas, jeśli tutaj, że tak powiem, ludziom nie podoba.
Tą wisienkę na torcie zostawiam na koniec, czyli emisję do powietrza, tak, bo to jest temat, który wzbudza wiele emocji teraz. Oczywiście, każda akcja niesie ze sobą reakcję. Rafineria się rozbudowywuje, potrzebuje więcej wody, więcej pary do procesu, wytwarza więcej odpadów. I może tutaj rzeczywiście tylko zagaję, że działamy w ramach przepisów prawa, mamy odpowiednie decyzje i pozwolenia wydane przez właściwe organy. Mamy narzucone bardzo restrykcyjne, ostre parametry, których przekraczać nie możemy. Jesteśmy kontrolowani co najmniej raz w roku. Przyglądają nam się wszystkie te organy, czy rzeczywiście spełniamy standardy środowiskowe określone przepisami prawa.
I to są organy krajowe, czy jeszcze z zewnątrz, czy na przykład unijne jakieś organy mogą się pojawić?
Oczywiście, że tak. To są organy krajowe, natomiast dla przemysłu rafineryjnego zostały wydane tak zwane konkluzje rafineryjne i to jest rozporządzenie, które obowiązuje wprost i zostało wydane przez Unię Europejską. Aha. I w ramach tych konkluzji, oprócz naszych przepisów...
Są jeszcze dodatkowe.
Tak jest, takie, które nie są zaimplementowane ustawami, obowiązują wprost i musimy je realizować bez zbędnej zwłoki.
To co? Czas na wisienkę.
Czas na wisienkę. Emisja do powietrza.
W świetle, wszyscy wiemy, o co chodzi.
Tak jest. Tutaj oczywiście bardzo dobrze, że panowie tutaj zapytali o te przepisy unijne, ponieważ bardzo duży nacisk położony jest właśnie na emisję do powietrza. Mhm. My emitujemy typowe zanieczyszczenia związane z przemysłem rafineryjnym, czyli są to tlenki azotu, tlenki siarki i dwutlenek węgla oraz pył, ale w mniejszej ilości. Pomimo tego, że mamy pozwolenia, w których się mieścimy, a nawet jesteśmy dużo poniżej, rafineria zdawała sobie sprawę z tego, że rozwijamy się i niestety ta emisja tych zanieczyszczeń do środowiska będzie większa. Zwiększamy w końcu przerób ropy naftowej.
Większa produkcja. Tak jest.
Podjęliśmy w 2012, znaczy wcześniej, ale w 2012 to się zmaterializowało, że nasze kotły na elektrociepłowni i piece technologiczne zostały zastąpione paliwem typu olej o połowy na gaz ziemny, tak? W związku z tym nie ma czystszego paliwa do opalania.
A czy przez to mam rozumieć, że rafineria ma swoje źródło energii? Czy jest napędzana prądem, czy jakieś źródło zewnętrzne?
Mamy swoją elektrociepłownię, która jest niezbędna w procesie rafinerii, ponieważ elementem, który jest bardzo potrzebny, to jest para wodna.
Para wodna.
Tak jest.
Kocioł parowy po
tak
prostu.
Jest. James Watt się kłania. Nawet kilka.
I wracamy do początków rewolucji przemysłowej. Stary, dobry kocioł parowy sprawdza się w technologiach XXI wieku.
Tak jest. Wspaniałe. I to jest po prostu wprowadzenie gazu ziemnego, który w tej chwili też stanowi pewien znak zapytania, bo nie wiemy w obecnej sytuacji gospodarczej, jak to się i politycznej, jak to się poukłada. Był dla nas takim elementem, który bardzo, bardzo obniżył naszą emisję do środowiska. Środowisko ma swoje, że tak powiem, ramy funkcjonowania i jest chłonne do pewnego stopnia. Dlatego my na każdym etapie jako organizacja myśleliśmy o środowisku i oczywiście podejmowaliśmy takie działania. Wymieniamy na bieżąco, tak? Bo to nie, ja mówię o takiej spektakularnej inwestycji, natomiast na bieżąco również prowadzimy inne procesy, mniej energochłonne, tak? Wymieniamy piece, które są potrzebne na poszczególnych instalacjach. Zawracamy gaz, który wydostaje się właśnie przez te pochodnie do
gazu. Obiegu.
Tak jest, dokładnie tak, czyli on nie jest emitowany, to co możemy, to po prostu zawracamy i wykorzystujemy, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym.
I to chyba się wpisuje w kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o wasze dążenia stania się tak zwaną zieloną rafinerią i rozumiem, że tutaj te działania i pewnie jakieś jeszcze inne wpisują się w to hasło.
Tak, i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie projekty ewentualnie są realizowane w tym kierunku.
Może ja powiem o kilku takich najważniejszych, bo tych projektów jest oczywiście dużo, dużo więcej. I one
jak
są...
najbardziej, mamy dokładnie ograniczone ramy czasowe.
I one są na różnych etapach. No, Zielony Ład wprowadzony po prostu polityką unijną i polityką klimatyczną zobowiązuje wszystkie kraje do tego, żeby ograniczyć emisję do 55% w porównaniu do roku tam 1990. Staje się. I my już takie raczej na pewno i takie projekty mamy. Jest to między innymi produkcja wodoru z naszego gazu rafineryjnego, który powstaje podczas przerobu ropy naftowej. Także to jest jeden taki projekt. Kolejny projekt to jest stacja dystrybucji wodoru do samochodów, transportu miejskiego. Tutaj mamy już podpisane pewne porozumienia.
Ale to jeszcze przyszłość, bo rozumiem, że nie mamy jeszcze samochodów jeżdżących na wodór.
Mamy samochody na wodór jeżdżące, istnieją, aczkolwiek są bardzo mało popularne.
Tak, oczywiście, to o technologii wiem, że takie auta są, ale nie są w powszechnym użytku.
Autobusy transportu miejskiego już w aglomeracji trójmiejskiej mogą jeździć. Mamy również samochody, które jeżdżą na metan.
Tak, no wiem, że takie samochody są w seryjnej produkcji, co prawda no nie jest ona jakaś imponująca, ale rzeczywiście wiem, że takie są.
To jest jeden z projektów, już drugi właściwie. Trzeci to mamy taką inicjatywę związaną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, bo rafineria w Gdańsku ma duże potrzeby, jeżeli chodzi o energię. Tu mnie koledzy pouczyli, około 700 tysięcy megawattogodzin energii elektrycznej.
Ta
energia elektryczna.
Te rachunki to właśnie, znowu zahaczamy o astronomię.
Ta energia elektryczna w iluś tam procentach będzie pozyskiwana właśnie z paneli fotowoltaicznych, które będziemy budować na terenach, które jeszcze są...
Bo terenów tam jest dużo przecież, takich jeszcze, tak powiem, tam rośnie trawa. I to pewnie tam między innymi
tam powstaną takie farmy fotowoltaiczne, z których pozyskamy prąd. To jest następny projekt do produkcji wodoru w procesie elektrolizy, tak, z wody.
Czyli po prostu dostarczamy wodę, rozkładamy ją na tlen wodór.
Dostarczamy prąd do elektrolizera, woda jest w procesie elektrolizy rozkładana i pozyskujemy wodór. To jest też...
Najwspanialsza przemiana chemiczna, która może nam zapewnić praktycznie nieskończone
źródła. Ale musimy zachować zawsze równowagę pomiędzy tym, co my chcemy, tak, tym, co można i ekonomią oczywiście. Także to jest wiele różnych składowych. I tutaj siedzi dużo, dużo zespołów nad tym, żeby wypracować optymalny proces wykonania właśnie takich rzeczy.
Dużo mówimy o tej ochronie środowiska, ale ja właściwie mam pytanie chyba też wpisujące się dalej w tą konwencję. Na początku ubiegłego roku grupa LOTOS poinformowała, że wyprodukowała po raz pierwszy w swojej historii biokomponenty. Biopropan, czyli biokomponent LPG oraz biowęglowodory ciekłe, czyli biokomponenty oleju napędowego. Czy da się wytwarzać paliwa z produktów pochodzenia roślinnego?
Rzeczywiście paliwa z produktów pochodzenia roślinnego da się jak najbardziej wytwarzać. I europejskie organizacje zdefiniowały takich kilka potencjalnych ścieżek dekarbonizacji sektora rafineryjnego. I jest to między innymi przerób biomasy roślinnej, czyli olej rzepakowy, tak?
No tak.
I kwitnie pięknie teraz. No tak. Pola zrobiły się żółte. Świat jest po prostu zawirował. Piękny.
Grupa LOTOS podjęła rękawice i przeprowadziliśmy rzeczywiście w roku 2021 taką szarżę produkcji biopaliwa i biogazu z oleju rzepakowego. Natomiast póki co trwają jeszcze takie... No nie powiedziałabym dyskusje, tylko ustalenia co do tego, jak ten proces ma przebiegać. Czy to rzeczywiście będą szarże, czy to będzie wpisane jakby na stałe w proces rafineryjny. Bo do produkcji takich biopaliw wykorzystujemy istniejące rafinerie u nas na terenie.
Ja tankując dzisiaj paliwo, zobaczyłem taką tabliczkę, gdzie było napisane, że paliwo zawiera jakiś procent biokomponentów.
Tak, tak.
I to się wpisuje właśnie
dokładnie
w to.
Dokładnie tak.
Ale rozumiem, że nie był to olej rzepakowy jeszcze.
Nie, nie był to, ale przecież, ale wiem, że można te oleje właśnie spalać. Przecież nawet czytałem o tym, żeby odzyskiwać oleje wykorzystane gdzieś tam w restauracjach takich tych wielkich sieciowych, oczyszczać go i on miałby służyć w jakimś
powstają
procesach.
Powstają w Polsce instalacje, które będą rzeczywiście wykorzystywały przepracowany olej wykorzystywany w restauracjach czy w, w innych takich
czyli
miejscach.
Najpierw możemy zjeść frytki, a później jeszcze odjechać samochodem na tym oleju do domu.
Są tacy odważni, których ja też znam, że po prostu lali do baku olej rzepakowy.
Ale naszym słuchaczom tego nie rekomendujemy.
Nie, absolutnie nie.
Niesamowite. No ale patrząc, jak się przez Polskę jedzie, no Polska jest w tym momencie żółta od tego rzepaku. To są gigantyczne zbiory. Szykują się chyba, z tego co widzę, szykuje się plony i urodzaj na rzepak, więc faktycznie coś jest na rzeczy i może warto się właśnie nad tym zastanowić, czy przypadkiem ten procent biokomponentów, które przeczytałem na tabliczce, nie będzie z czasem zwiększał się.
Rósł. To jest oczywiście uregulowane przepisami, tak, ile możemy dodawać takiego biopaliwa do na przykład do oleju napędowego. Natomiast myślę, że jest to dobry kierunek, żeby rzeczywiście te cele, które narzuca nam Unia Europejska, zostały zrealizowane, bo może będę w błędzie, ale wydaje mi się, że nie. To chyba pierwszy raz, kiedy wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się z tym, żeby podjąć wszelkie możliwe działania do tego, aby ograniczać.
A czy nie widać takich ruchów związanych z tą tragedią, która dzieje się na Ukrainie, żeby troszeczkę te restrykcje luzować? W sensie te ograniczenia, które są nałożone na kraje w perspektywie odejścia od uzależnienia od ropy i gazu rosyjskiego.
Mówisz o tak zwanym Zielonym Ładzie zapewne.
Tak. To jest właśnie to, o czym ja mówię, tak? Bo Zielony Ład to jest cały pakiet różnych przepisów unijnych, tak? To jest taksonomia, to jest pakiet Fit for 55, który po prostu narzuca na wszystkie kraje różnego rodzaju ograniczenia, kraje Unii oczywiście, a póki
tylko, że on powstawał, zalążki tego planu i przyjmowany był zanim doszło do tej tragedii, tak? A teraz żyjemy troszeczkę w innej rzeczywistości i musimy sobie zadać pytanie, czy twardo trzymamy się tych ograniczeń narzuconych przez Zielony Ład w perspektywie działań, które zmierzają do odcięcia się od tego zielonego surowca, który płynął do Europy w dużych ilościach z Rosji.
No to właśnie może chcielibyśmy tutaj panią naszą ekspert zapytać może bardziej w tym kierunku, no właśnie jakie konsekwencje, zakładając, że ten Zielony Ład jest, jakie on rodzi konsekwencje dla państwa właśnie, dla takiej rafinerii?
To jest właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej. Te projekty, które wymieniałam, wpisują się w konwencję Zielonego Ładu, tak? Ponieważ Zielony Ład to jest polityka klimatyczna, energetyczna, transportowa, a nawet podatkowa. Tak? To jest wiele różnych obszarów objętych takim unijnym Zielonym Ładem. No to oczywiście będzie generowało koszty. Tak? Tu nie ma co ukrywać. Musimy rozwijać bardzo mocno tutaj współpracę pomiędzy zakładami a uczelniami, instytutami badawczymi.
Czyli badania i rozwój, tak?
Tak jest. Dokładnie tak.
No to kosztowne jest zawsze.
Tak.
No właśnie, bo z punktu widzenia szarego człowieka, czyli użytkownika tych produktów, które dostarczacie na rynek, no liczy się cena. Tak, cena za litr paliwa. Wiemy, że one teraz szaleją, te ceny. Nawet jeśli tutaj rząd przychodzi w sukurs, zdejmując stawki VAT-u i tak dalej, to i tak te ceny są wysokie. Ja sprawdzałem dzisiaj cenę paliwa we Włoszech na przykład. Ona przekroczyła w przeliczeniu po obecnym kursie euro, przekroczyła 10 zł za litr. No, trudno sobie to wyobrazić, że paliwo może być takie drogie. Ja rozumiem, że konsekwencje Zielonego Ładu możemy też rozpatrywać w tym kontekście, że będziemy musieli przygotować się na wyższe ceny paliw.
Niewykluczone.
To ja jeszcze może zadam takie pytanie. Jak zostać pracownikiem takiej firmy jak Lotos? Jakie uczelnie trzeba skończyć lub może jakimi kierować się zainteresowaniami, żeby pracować w rafinerii? Oczywiście może pani też nam powiedzieć tutaj o swojej drodze do Lotosu.
Ścieżki kariery to zawsze jest, zwłaszcza jeśli słuchają nas młodsi słuchacze, którzy będą decydować. co robić w przyszłości. Stąd też myślę, że
często,
to będzie dobre.
Często naszym ekspertom właśnie staramy się na zakończenie zadać takie pytanie, jak
znaleźli się tam, skąd przyszli tutaj do naszego.
No bo to
programu.
Są niewątpliwie bardzo ciekawe i pasjonujące zawody.
Tak.
Może o sobie powiem na sam koniec.
Dobrze.
Odpowiem na tą pierwszą część, czyli jak podjąć pracę w rafinerii, jaką uczelnię skończyć ewentualnie. No jak sama nazwa wskazuje, najbardziej poszukiwanymi są inżynierowie, czyli to są uczelnie techniczne, tak? I tutaj z mojej wiedzy, którą posiadam, widzę, że jakby nie ma obszaru czy też uczelni, która jest w jakiś sposób preferowana. Mhm. Inżynierowie są potrzebni. Musi taki inżynier umieć czytać plany, instrukcje, wiedzieć, co to jest chłodnica, co to jest wymiennik, umieć to rozróżniać, a nie wszyscy. Mhm.
Tylko to jest ten poziom techniczny, ale rozumiem, że taka nauka przyrodnicza jak chemia, rozumiem, że chemik też może, że tak powiem, zastukać do waszych drzwi.
Oczywiście, że tak.
Tu mamy taki przykład.
Menadżerowie.
Ja jestem chemikiem. Akurat szczęśliwie skończyłam Politechnikę Gdańską.
Wspaniale.
Tak przy okazji.
Promujemy swoje.
I lubimy
i tak rzeczywiście właściwie całe moje życie zawodowe zajmowałam się ochroną środowiska. A do rafinerii trafiłam po prostu z konkursu, najnormalniej w świecie, tak? Na stronie Lotosu są wszystkie konkursy jawne, są potrzeby. Ten etap rekrutacji jest żmudny i dosyć długi, ale jeżeli ktoś lubi pracować w takich warunkach, gdzie jest po prostu ciągła zmiana, tak? Kiedy musi podejmować decyzje samodzielnie, tak? Bo przecież aparatowy zostaje na przykład na instalacji sam i on
decyduje.
Tak jest, dokładnie tak.
Duże obciążenie.
Tak.
No, psychiczną odporność trzeba
oprócz,
mieć. No,
oprócz tych panów, właśnie, mamy przeważnie panów na instalacjach produkcyjnych. No jest cała jeszcze rzesza ludzi, którzy, tak jak moje biuro i moi współpracownicy, jesteśmy tym drugim okręgiem, który dba o to, aby rzeczywiście działalność rafinerii i tych naszych kolegów na produkcji była prowadzona w taki sposób, aby ta ochrona środowiska była jak najbardziej strzeżona. To też nie tylko inżynierowie. Wszystko zależy od predyspozycji, od tego, co kto chce robić.
No rozumiem też, że macie pewnie swoje laboratoria, gdzie są pobierane próbki, czy badane próbki produktów, które wyszły z linii produkcyjnej, mówiąc kolokwialnie. Czyli to też jest taka praca analityczna.
Tak, oczywiście mamy laboratorium, które właściwie 24 godziny bada to, co produkujemy, co wchodzi na instalację, jaki jest wsad, jakie jest wyjście, tak?
No, ropa ropie nierówna przecież.
No oczywiście, różni się składem i produkcja, przystępując do harmonogramowania, musi wiedzieć, z jaką ropą będzie miała do czynienia, bo od tego uzależnione są parametry prowadzenia procesu.
Czy ropy się miesza podczas produkcji, czy raczej...
Można mieszać.
Można mieszać, tak. Czyli
ale to też
bliskowschodnią, rosyjską, kanadyjską, czy nie wiadomo, czy meksykańską można zmieszać.
Można mieszać, ale to też jest proces, który wymaga analizy wykonywanej przez technologów.
Dziękujemy pani bardzo za tą ciekawą rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
I przypomnijmy, że naszym gościem była pani Aneta Magnuszewska, doktor inżynier chemii, szef Biura Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt, spółka z o.o. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.